Wielokulturowe Pomorze.
Dzisiaj wyjątkowo Wielokulturowe Pomorze i nasz gość w plenerze, Olgierd Hasbijewicz. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
W takim szczególnym miejscu trochę słychać ulicę, ale to dlatego, że stoimy dokładnie na skrzyżowaniu ulicy Polanki i...
Abrahama i Polanki.
Abrahama i Polanki. A przy Abrahama i Polanki stoi po prostu meczet.
Stoi po prostu meczet, panie redaktorze. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć pana redaktora i też opowiedzieć kilka słów słuchaczom a propos wystawy, która znajduje się na płocie gdańskiego meczetu.
No właśnie, bo ta wystawa jest wyjątkowa i warto tutaj rzeczywiście przybyć, żeby zobaczyć całą historię.
Tak, jest to,
część tylko
jest to oczywiście historia w pigułce, kilka takich najważniejszych wydarzeń, bo jest to zarówno historia polskich Tatarów w XIX i XX wieku, ale też historia meczetu gdańskiego i ma to podwójny wydźwięk z tego względu, że chcemy pokazać też mieszkańcom i Oliwy, i mieszkańcom dzielnicy Siódmy Dwór, i mieszkańcom dzielnicy Strzyża, i też wszystkim oczywiście mieszkańcom Gdańska, ale którzy przechodzą tutaj obok i chcieliby dowiedzieć się kilku istotnych faktów z życia gdańskiego meczetu, jak i zarówno życia Tatarów polskich.
No właśnie, tu na jednej z tablic, bo właśnie podchodzimy pod nią, jest Heroldyja Królestwa Polskiego. Małe literki, nie przeczytamy tego dokładnie, ale tu jest tak. I pieczęć tatarska na dokumencie z XVI wieku. I potwierdzenie szlachectwa Tatara Murata Józefowicza, herbu Radwan.
Tak, jest to jeden z wielu ówcześnie nadawanych tytułów szlacheckich przez głównie króla polskiego, miłościwie nam panującego na ówczesne czasy. I też to było, jak gdyby tutaj widzimy, że to nadanie pochodziło od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale też wcześniej za króla Jana III Sobieskiego. Mieliśmy wiele nadań ziem i tytułów szlacheckich polskim Tatarom za służbę wierną, za wierną służbę naszej ojczyźnie w walkach o nasz byt w ówczesnych czasach, a jak wiadomo, Rzeczpospolita w XVII wieku targana była różnego rodzaju konfliktami. No i we wszystkich prawie Tatarzy brali udział, ja, że tak powiem, ramię w ramię przy królach polskich jako wierna służba Rzeczpospolitej.
No właśnie, i tutaj na górze jest Wilno, prawda? No Wilno zapisało się w sposób szczególny.
Mamy tutaj, panie redaktorze, wiele tutaj obrazów. No Wilno zapisało się w sposób szczególny, ponieważ była to taka, powiedzmy, kolebka osadnictwa i taka niepisana stolica tatarska, gdzie wokół Wilna i wokół okolic Wilna kręciło się całe życie Tatarów polskich, no bo i meczety na terenach, powiedzmy, dzisiejszej Litwy, Białorusi i dwa ostatnie takie małe meczety drewniane z tamtego okresu, które się zachowały, czyli Bochoniki i Kurszyniany. Zachęcam również do odwiedzenia. Przy okazji wakacji można się udać na Podlasie.
No właśnie, nie starczyłoby nam czasu podczas dzisiejszej audycji, żeby opowiedzieć o tych wszystkich planszach, które pokazują całą historię, ale przebogatą, przeciekawą, przeinteresującą i zachęcamy Państwa. Pokazujemy tylko tutaj fragmenty, takie szczątki, można powiedzieć, tego, co tak naprawdę się wydarzyło.
No przede wszystkim, panie redaktorze, to jest też taka przeciwwaga dla tego wizerunku islamu, który się dzisiaj kreuje też w społeczeństwie. No jest to niestety przykry, to jest czasami jest to tak gdzieś uwypuklone, a tak naprawdę islam to jest też bogata tradycja, bogata kultura. No i to przede wszystkim tutaj coś mam, co mamy tutaj na tej wystawie, przede wszystkim historia meczetu gdańskiego, który na dzień dzisiejszy zrzesza całą, można powiedzieć, całe portfolio, całe spektrum wszystkich, można powiedzieć, narodowości świata i wszyscy tutaj starają się ukazać ten islam w bardzo taki pokojowy, przyjazny sposób. To też ta wystawa, która opisuje historię polskich Tatarów, która jest no, ponadczasowa, bo tak naprawdę Tatarzy kultywowali swoją religię od czasów praktycznie XV wieku, można powiedzieć, i zawsze to był islam i zawsze w pokojowych intencjach w Rzeczpospolitej wielonarodowej, można powiedzieć już w tej dwudziestoleciu międzywojennym wielonarodowej Rzeczpospolitej, która zrzeszała wiele kultur w swoich granicach.
Przejdźmy trochę do tych czasów współczesnych. Mówimy o kulturze, mówimy też o potrawach, to smaki, kultura, to wszystko się tutaj przewija. Gdzieś pojawia się też Jan Paweł II, pojawiają się wielcy ze świata, królowie, którzy tutaj też w tym klimacie tatarskim się pojawiają.
Tak, tutaj mamy wiele tych plansz, właśnie dlatego zachęcamy Państwa do obejrzenia tej wystawy. Jest przede wszystkim no, Wielki Polak, można powiedzieć, polski mąż stanu, ale też oczywiście papież jego, Jan Paweł II, który spotkał się z muzułmanami polskimi w 99 roku. Jest też ówczesny książę Karol, który przybył do meczetu w Kruszynianach. Obecnie jest królem Wielkiej Brytanii. Także no, same znakomite postacie tutaj w gdańskim meczecie. Też był wcześniej Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski. Był też jeszcze jako premier Recep Tayyip Erdogan, który był wtedy premierem Turcji. Także no, myślę, że ówczesny, że dzisiejszy prezydent Polski też będzie miał okazję tutaj przybyć, bo robimy taką kontynuację, że tak powiem, wizyt prezydentów w meczecie gdańskim, więc może uda się i w tą stronę pójść.
Dobrze, to przejdźmy trochę od kultury do kultury stołów, kołduny, halwa,
pierekaczewnik. Tak, panie redaktorze, no te przysmaki tatarskie są naprawdę tutaj też ukazane. Jeżeli ktoś przychodzi akurat lekko głodny, to może mu tak, jak się mówi, ślinka polecieć, ale no to są naprawdę pyszne rzeczy przygotowane przez taką dobrą kuchnię tatarską. To naprawdę, no, można nie odchodzić od stołu. To są bardzo takie wykwintne, tatarskie, narodowe, można powiedzieć, przysmaki. No kołduny to, bez kołduny to jak... To tak naprawdę podstawa.
Bez kołdunów nie byłoby życia, tak naprawdę.
Nie ma życia, czasami nie ma świąt, także kołduny to, że tak powiem, ważna rzecz narodowej tradycji tatarskiej.
No właśnie, 1947 rok to jest reaktywowanie muzułmańskiego związku religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej i tworzenie struktur tak naprawdę tutaj muzułmanów na terenach polskich.
Tak, panie redaktorze, bo 47 rok to było też takie, no co prawda, państwo PRL, no prawda, nie była to całkowicie wolna Polska, natomiast muzułmański związek religijny został założony w 1925 roku, reaktywowano go do życia, wtedy jeszcze nie było muftiego, był przewodniczący najwyższego kolegium. Został on reaktywowany dlatego, że jest to tradycja, a poza tym Tatarzy też w II wojnie światowej mieli swój akcent, walczyli jako żołnierze w każdej formacji zbrojnej, tak naprawdę możemy spotkać Tatarów polskich. No i w 1947 reaktywowano muzułmański związek religijny, poszczególne gminy też w Polsce, zaczęto pomału ten islam zaczął się odradzać, można powiedzieć, zaczęto go kultywować z tego względu, że no w tamtych czasach każda religia, w każdej religii były trudności z jej wyznawaniem, zarówno i w chrześcijaństwie, zarówno w islamie również, ale pomału jakoś to doszło do czasów współczesnych. Dzisiejszy muzułmański związek religijny zrzesza kilkanaście obiektów w Polsce, jest też bogaty w kulturę, wydajemy wydawnictwa, zarówno głównie tematyki islamu, ale też z akcentem na Tatarów polskich. Jego ekscelencja Mufti Miśkiewicz, też przewodniczy muzułmańskiemu związkowi religijnemu od 2005 roku, także muzułmański związek religijny ma się dobrze i pragniemy, że tak powiem, kontynuować tą tradycję.
Myślę, że warto podkreślić i przypomnieć, że Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej zabiega o zachowanie świadomości etnicznej polskich Tatarów, dąży do integracji ludności pochodzenia tatarskiego, stara się kultywować, propagować tradycje tatarskie, będące, przypomnijmy, także elementem kultury polskiej. Stoimy przy tym meczecie, który przez 6 lat, od 1984 roku do 1990 został wybudowany. To nowy meczet. Są takie jeszcze w Warszawie, Białymstoku, Suchowoli. Jak ważne jest to miejsce dla Tatarów?
Dla Tatarów jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ to był pierwszy meczet wybudowany po II wojnie światowej własnym nakładem sił przez polskich Tatarów, przez gdańskich Tatarów przede wszystkim, którzy naprawdę włożyli wiele trudu, żeby ten meczet wybudować. Jest to jedyny tego typu obiekt w naszym kraju, czyli klasyczny budowany meczet z minaretem o kubaturze takiej meczetu. Jest to przede wszystkim też obiekt strategiczny na Pomorzu, można powiedzieć, zrzesza tutaj wszystkich muzułmanów, którzy przyjeżdżają do Gdańska, przyjeżdżają na Pomorze. Jest skupiskiem islamu, zarówno tradycji, kultury, jak i też świadomości muzułmanów. No, zarządzanie tym meczetem jest jak gdyby dla mnie też sprawą priorytetową ze względu na tradycję przodków. I jak gdyby utrzymanie go w takim należytym, całkowitym porządku jest też dla mnie bardzo osobiście, dla mnie bardzo ważne, jako prezesowi muzułmańskiej gminy wyznaniowej. Dla Tatarów ma to też szczególny wydźwięk, bo Tatarzy, można powiedzieć, tutaj byli ojcami, założycielami islamu w Polsce, więc to jest szczególnie ważne, żeby ten meczet też podkreślić, że to był meczet wybudowany przez Tatarów. Oczywiście muzułmanów zrzesza wszystkich, no bo tutaj nie ma rozróżnienia, natomiast no, warte jest to podkreślenia, że Tatarzy jak gdyby przetrwali te wszystkie zawieruchy, które też przetrwała Rzeczpospolita, czyli można powiedzieć rozbiory, pierwszą, drugą wojnę światową, i na meczety w Polsce stoją. I tak naprawdę jest to bardzo ważne, żeby to podkreślić, a poza tym od Warszawy na północ jest to jedyny meczet w Polsce.
Muzułmański Związek Religijny organizuje życie religijne, zajmuje się też działalnością społeczną, edukacyjną, kulturalną, publikuje różne wydawnictwa dotyczące historii i tradycji Tatarów. Tatarzy biorą udział w różnych uroczystościach, świętach narodowych, także są jakby tkanką Polski.
Tak, no to bez wątpienia. No ja sam osobiście, wiesz, mieszka we mnie Polak, mieszka we mnie Tatar, prawda? Ja się czuję w pełni, że tak powiem, związany i z tą tradycją, i mogę tak w sumie powiedzieć za innych Tatarów, no bo oni tak mają takie same odczucia, jak i ja, są wiernymi obywatelami Rzeczpospolitej. Niemniej jednak naszą religią zawsze był islam i jest to element tradycji, tożsamości kulturowej, też, ale też przede wszystkim taki jego wyznacznika dla naszej młodzieży, powiedzmy i tatarskiej, i polskiej na przyszłość, żeby pamiętano o tej tradycji, pamiętano o tej kulturze, że był to taki symbol, można powiedzieć, tej Rzeczpospolitej, która tak naprawdę od XI wieku była wielokulturowa, wielonarodowa. Zawsze tutaj w Rzeczpospolitej każdy zyskał schronienie zawsze, ale też nie mówię o schronieniu. Wiele osób tu przyjeżdżało zawsze i tam takie tradycje polskie chcielibyśmy kontynuować.
W naszej audycji szukamy przede wszystkim takiego spotkania, takiego wspólnego mianownika, którym jest i tolerancja, i zrozumienie, i kultura, ale rzadko mówi się o sporcie. Przed nami mecz Maroko-Francja. Chciałbym trochę o kulturze sportu
Panie redaktorze, bardzo, bardzo miło, że pan poruszył ten temat. Też jestem fanem piłki nożnej, oglądam mistrzostwa. No mamy nie lada mecz przed sobą. Marokańczycy bardzo sprawnie przeszli przez fazę grupową. Bardzo sprawnie też, że tak powiem, radzą sobie. No widziałem ich mecze, no naprawdę warte podziwu. No ale też reprezentacja Francji, mistrzowie świata. Ale po jednej i po drugiej stronie i reprezentacja Francji ma trochę, też piłkarze mają trochę korzeni, że tak powiem, arabskich, muzułmańskich. Także no myślę, że zapowiada się ciekawy mecz z takim akcentem na też, no, że te kraje muzułmańskie pomału tak jak gdyby wybijają się do tej światowej czołówki w futbolu, co mnie bardzo cieszy, byleby tylko, że tak powiem, fetować po meczu w sposób przyjazny, spokojny i, że tak powiem, żeby naprawdę to piękno futbolu można było podziwiać.
A ten sport, bo o tym mało słyszymy, mówi się trochę o zamknięciu, a jednak mam wrażenie, że właśnie młodzi ludzie szczególnie uprawiają sport. Oczywiście ta tradycja koni i tutaj ten element jest jeszcze dodatkowo, myślę, że ciekawy, ale sztuki walki, inne sporty, jak to
no,
jest?
No teraz to, tak jak pan redaktor widzi, też w tych sztukach walki i Mamet Khalidow tutaj u nas w Polsce, przecież jest muzułmaninem, inni zawodnicy, ale też futbol jak najbardziej, no coraz więcej, że tak powiem, zaczyna, no świat się, panie redaktorze, nie wymieszał dość bardzo, wszyscy też futbol też zawitał i do krajów muzułmańskich już naprawdę na takim top światowym poziomie, także no myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Byleby to wszystko się odbywało w atmosferze pokojowej, spokojnej, że tak i tego sobie wszyscy życzymy.
To jak już jesteśmy przy mundialu i futbolu, to obstawiamy jakiś wynik?
Francja-Maroko? No, myślę, że na pewno remis do 90 minuty, potem dogrywka i zobaczymy, co dalej.
I zobaczymy, co będzie w karnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie o kulturze, ale też i o sporcie, i o życiu, i o tolerancji. Myślę, że to jest najważniejsze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Zachęcam też wszystkich mieszkańców Gdańska do tego, żeby podejść do meczetu gdańskiego, zobaczyć tą wystawę, przeczytać, bo to są naprawdę ciekawe rzeczy interesujące i z życia Gdańska, i z życia Rzeczpospolitej, i przybliży trochę to państwu kulturę, że tak powiem, muzułmanów, Tatarów i zawsze można, że tak powiem, też odwiedzić meczet, wejść do środka, także zachęcam serdecznie.
A zachęcam Oldgier Hazbijewicz. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Wielokulturowe Pomorze.